Chciałbym dzisiaj głosić w temacie: Pan jest pasterzem moim. Czyż nie jest to dziwne, że Bóg nazwał nas takimi głupiutkimi owieczkami? Oczywiście milutkie, piękniutkie, mięciutkie, ale ktoś powiedział, że mużek mają malutki. Dlatego muszą mieć pasterza, który te owieczki prowadzi, bo gdyby nie pasterz i nie opieka pasterska, pogubiłyby się. I dla nas Pan jest dobrym pasterzem. Amen? Przeczytam dwa krótkie wiersze, a później przeczytam Psalm 23, który jest fundamentem mojego przesłania. I dziś chciałbym mówić na temat serca pasterza. A za tydzień będę mówił na temat serca owieczki. Dziś serce pasterza, za tydzień serce owiecki. Przyjechałem ze cyrku. Owieczki. W Ewangelii Jana 10:14 czytamy: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. To jest fundament. Pan zna swoje owce. Pan wszystko wie o tobie i o mnie. Ale to nie jest jednostronna znajomość. I one mnie znają. Owce Pana znają swojego pasterza. Znają go bardzo dobrze. Znają go nie z widzenia. Znają go z przeżycia, z bliskich relacji, z bliskiej więzi. I Pan zna swoje owce. Jeśli jesteś owcą Pana, należysz do Jezusa, znasz swojego Pana i Pan ciebie zna. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale 27-28 czytamy: moje owce słuchają mojego głosu. A więc druga myśl: owce znają głos pasterza. Słuchają jego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Idą za mną. Ci są owcami Pana. To jest Kościół. To są ludzie, którzy podążają za swoim pasterzem. To są ludzie, którzy nie błądzą po bezdrożach, którzy nie chodzą na tereny zakazane. To są ci, którzy idą za Panem całym sercem i nie wpadają w różnego rodzaju skaliska, a także ciernie. To są ci, którzy zaufali swojemu pasterzowi. Ja daję im życie wieczne, wiersz 28, dlatego nigdy nie zginą. Amen? Nigdy nie zginą, nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Aleluja. I nikt ich nie wyrwie, nikt ich nie wytarga z ręki Pana. Dlatego mamy Psalm 23. To jest biblijny hit. Bo chyba nie ma bardziej znanego tekstu z Biblii jak Psalm 23. I brzmi on tak. Jest to psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Chciałbym na początku zwrócić waszą uwagę na trzy słowa. Z początku tego psalmu. Słowa niesamowite, słowa kluczowe. Pierwsze słowo, i nie bądźcie zdziwieni, to słowo jest. To słowo jest. To drugie słowo. jest. Co to znaczy, że to jest czas teraźniejszy? Nie był, nie będzie, nie może kiedyś, ale jest. Pan jest moim pasterzem. Powiedz głośno, jest. Amen. On jest twoim pasterzem. Drugie słowo, które podkreślę na początku, to jest słowo moim. Moim. Jest moim. Nie tamtego czy tamtej, ale moim pasterzem. Gdy czytam ten psalm, muszę go czytać także może wizualnie widząc, co on mówi. Jest dzisiaj, teraz, w tej chwili, w tą niedzielę, 24 lipca, Pan jest moim, moim pasterzem. Amen? Powiedzcie głośno słowo moim. O wiele ładniej to mówicie niż ja. Moim, moim pasterzem. I trzecie słowo, które podkreślisz w wierszu, czy dwa słowa są w wierszu drugim, prowadzi mnie. Prowadzi mnie. Jest moim i prowadzi mnie. To są kluczowe dla mnie słowa w tym rozważaniu. Jest moim i prowadzi mnie. Powiedz głośno, prowadzi mnie. A więc Pan jest pasterzem moim. Bóg wszechświata, cudowny stwórca, potężny, wspaniały Ojciec niebiański jest ze mną, jest moim wszędzie, w pracy, w szkole, w domu, na wodzie, lądzie i powietrzu. Wszędzie jest ze mną mój dobry pasterz i mnie prowadzi. Amen? Halleluja! Halleluja! A ja jestem jego owieczką. Coś powiem później na temat owieczki. Na temat owieczki. I jeszcze jedną myśl podkreślę. Pan jest pasterzem. Nie pasterz jest Panem. Oczywiście Jezus jest Panem. I tylko i wyłącznie On jest Panem Panów i Królem Królów. Amen. Ale jeśli chodzi o troskę i opiekę, i miłość, i miłosierdzie, i łaskę, to Pan staje się, wielki Bóg staje się pasterzem. Pasterzem. Dawid miał objawienie pasterza. Bo to jest psalm Dawidowy. Dawid miał objawienie Boga pasterza. Jezusa pasterza. Połączyliśmy teksty Nowego i Starego Testamentu, bo Biblia jest jedną całością, bo ma przesłanie dla nas. I Dawid miał objawienie Boga dobrego pasterza. Dlaczego? On rozumiał pasterza, bo sam był pasterzem. Bo sam wypasał stada owiec. Bo sam Dawid cieszył się, gdy odbierał rodzące się jagnięta. Wyobrażam sobie, jak Dawid pasterz chodzi wokół swojego stada i wypatruje, kiedy urodzą się nowe, kiedy narodzą się nowe, kiedy przyjdą na świat malutkie jagniątka. I dobry pasterz, Chrystus Pan, patrzy na swój Kościół i Jemu Biblia nam o tym mówi. Sprawia to największą radość, gdy rodzą się nowe jagnięta. Amen. Tak, kochany Kościele. A myśmy myśleli, że Jemu sprawia największą radość nasza muzyka. A myśmy myśleli, że sprawia Jemu największą radość nasze studium biblijne. Głębokie kopanie w Biblii, aby udowodnić, że ja mam rację, bo mam lepsze poznanie. Jedyny fragment w Biblii, który mówi, że całe niebo się raduje, jest wtedy, kiedy Biblia mówi, gdy jeden grzesznik się nawraca i pokutuje. Amen? Dlatego Dawid wiedział, co to znaczy być pasterzem, bo on cieszył się, gdy rodziły się jagnięta. Dawid obserwował, jak zaczynają chodzić, jak rosną, jak stają się samodzielne, silne. I Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali, abyśmy rośli, abyśmy nabywali siły, abyśmy stawali się silni w wierze, w zwycięstwie, rodzili owoce Ducha Świętego. I Dawid strzegł i doglądał swoje stado. I dbał o to, aby każda owieczka miała się dobrze. Miała się dobrze. Dawid nie był pasterzem, który machnął ręką, gdy skradał się niedźwiedź lub wilk. Bo Biblia nam mówi, że on z niedźwiedziem się rozprawił, kiedy próbował porwać owieczkę. Nie bał się. Nie bał się. Chronił swoje owce. Dawid był zatroskany swoimi owcami, prowadził je do wodopoju, prowadził je na pastwiska. I to wszystko ma odniesienie w tym psalmie do relacji między nami a Bogiem. Oto Pan prowadzi nas na swoje pastwiska, Pan troszczy się o nas, Pan zabezpiecza nas. Tak naprawdę to On już pokonał, zniszczył wielkiego, strasznego, czarnego, ryczącego niedźwiedzia lub wilka, diabła, szatana. Odniósł nad nim tryumf, bo jest dobrym pasterzem. Amen? Jest dobrym pasterzem dla nas. Pierwsza myśl. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pan jest teraz, dzisiaj, w tym miesiącu, każdego dnia. Pan jest pasterzem moim. I mamy obietnicę. Niczego mi nie braknie. To znaczy, że Pan jest naszym zaopatrzeniem. Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Wykład na ten temat wygłosił Marek Kamiński, naczelny prezbiter naszego kościoła, jak Pan zaopatruje. Wspaniałe nauczanie. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem, poruszeni, jak Bóg się troszczy, jak Bóg zaopatruje. Ale chciałbym coś dodać, coś powiedzieć. Pasterz Pan, czy Pan pasterz, znaczy, że w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia, bez względu na okoliczności, Pan nas zaopatruje. Daje nam duchową siłę, abyśmy mogli Jemu ufać, abyśmy mogli na Nim polegać, bez względu na okoliczności. I tutaj jest klucz, jest siła, jest zwycięstwo. Bo stado Pana, owce Pana, mogą przeżywać Boże zaopatrzenie bez względu na sytuacje i okoliczności, w których się znajdują. I bynajmniej nie chodzi Bogu, gdy mówi o zaopatrzeniu, tylko o sprawy materialne. One odgrywają część, tylko ułamek, jeden element tego zaopatrzenia. Bo Bóg troszczy się o nasze potrzeby. Ale tak naprawdę Bóg pragnie, abyśmy prowadzili zwycięskie życie na co dzień, byli zaopatrzeni w te wyposażenie duchowe, w duchową siłę, abyśmy mogli polegać na Nim i ufać Mu bez względu na okoliczności. Bez względu na okoliczności. W 19 rozdziale listu Pawła do Filipian, może trochę zmienię kolejność. Jest, okej. Paweł mówi, Bóg zaspokoi wszelką potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bóg zaspokoi moją wszelką potrzebę. Ale gdy wrócimy do kontekstu, bo to jest słowo wyrwane z kontekstu, jeśli na słowie wyrwanym z kontekstu budujemy nasze zaufanie i wiarę, to możemy powiedzieć, a dlaczego w tej dziedzinie nie przyszło zaspokojenie? A dlaczego nie przyszła odpowiedź, kiedy potrzebowałem Boga w tej sprawie? Bo może Bóg miał inny plan, bo może inaczej to widział w danym momencie i moja postawa powinna być postawą owieczki, która ufa Bogu bez względu na okoliczność. Czytamy w 12 wersecie, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, wzmacnia w Chrystusie. Amen. Oto jest Boże zaopatrzenie. Wczoraj słyszeliśmy niesamowite świadectwo. Świadectwo, które przydarzyło się jednemu z pastorów mega kościoła w Stanach Zjednoczonych, który został zaproszony do Chin na konferencję dla liderów. To było niesamowite. Byliśmy wszyscy poruszeni. Miał usługiwać 20 liderom całego ruchu w Chinach. Pastor 15-tysięcznego zboru. Kiedy przyjechał do Chin, znalazł się w zawilgoconej, małej, bez mebli izbeczce. To był pierwszy szok, bo on przyjechał z wielkich salonów amerykańskich. I znalazł się prawie w szopie. I czekał, aż liderzy przyjdą na spotkanie. I kiedy siedział i czekał, to zauważył takie zjawisko, że przychodzą każdy w półgodzinnym odstępie czasu. Zastanawiał się, co to jest. A kiedy wszyscy przyszli, 20 liderów, wyciągnął 18 Biblii. Tyle udało mu się przywieźć, bo w Chinach ciągle jest zakaz produkowania, drukowania Biblii, a więc przywiózł 18 Biblii w języku chińskim i rozdał je słuchaczom, ale zauważył, że dwie czy trzy osoby, jedna to była kobieta, liderka potężnego kościoła podziemnego, wzięła tą Biblię, bo było tylko 18, i dała drugiemu. Musiał mówić, co to jest? Przecież ja przywiozłem Biblię, a ona ją oddała. Szok. A później, kiedy zaczęli się modlić, zobaczył, że wszyscy ci liderzy mają pocięte ręce. I mówi, po modlitwie muszę im zadać kilka pytań, bo już był zdołowany, był taki poruszony, że tak powiem, do głębi. On, amerykański pastor. I zapytał ich, słuchajcie, czemu macie takie pocięte ręce? A to z więzienia, mówią. Bo tam tak nas torturowali. I mówią, 3 lata jest za takie spotkanie. Mówią, gdyby teraz tu wpadła policja czy wojsko, to tobie nic nie zrobią, ale my idziemy na 3 lata do więzienia. I znowu potną nam ręce. A niektórzy z nas siedzieliśmy 3 razy po 3 lata. 3 razy. Zagłoszenie Ewangelii. Ale mówię, powiedzcie mi, dlaczego ty, siostro, tak Biblię oddałaś? A ona mówi, bo ona mi nie jest potrzebna. No powiedz, jaki tekst mam zacytować? Proszę, powiedz, który? Mówi, ja byłam tyle lat w więzieniu, że zdążyłam się nauczyć Biblii na pamięć. Smuglowali kartki z Biblii do więzienia i ja się uczyłam ich na pamięć. Uczyłam się na pamięć, a więc mogę ci zacytować na pamięć. Ja nie potrzebuję książki. Ja mam Biblię w mojej głowie, w moim sercu. Ja ją znam na pamięć. Niesamowite. I na końcu zapytał, no to powiedzcie. Bo miała być modlitwa. To co ja się mam modlić o was? Ilu wy macie ludzi w waszym kościele? A oni mówią, no tak popatrzyli na siebie, tak jeden drugiego zmierzył. 22 miliony. Szok. On mówi, ja mam 15 tysięcy i założyliśmy kilka zborów, może razem ze 30 tysięcy. Co ja tu robię? To wy się módlcie o mnie. 22 miliony. Niesamowite. Wiecie co? W tym świadectwie usłyszałem, gdy wczoraj go słuchałem? Te słowa. Ci, którzy są wyćwiczeni w Chrystusie. Ci, którzy są owcami Pana i znają Jego zaopatrzenie. Bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co mają. Bez względu na stan, na wystrój, na wolność, na zaopatrzenie materialne. Są w stanie głosić Ewangelię i pozyskiwać ludzi, aby mogli przeżywać Bożą obfitość. Kiedy doszło do modlitwy, to on mówi, to wy módlcie się o mnie, bo w moim kościele, jeśli krzesło nie jest wygodne i nie ma klimatyzacji na nabożeństwie, to ten człowiek już więcej nie przyjdzie, bo jest niezadowolony z warunków. Powiedział dalej, bo w moim kościele, jeśli ktoś ma jechać pół godziny czy 40 minut do kościoła, to już nie przyjedzie, albo pokaże cię raz na miesiąc. Bo w moim kościele ludzie się obrażają z byle jakiego słowa i głupiego uśmiechu, od razu są obrażeni, bo w moim kościele to wy módlcie się o mnie, nie ja powinienem się modlić o was. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia, bo Pan jest moim pasterzem. I w tej pierwszej myśli, w tym pierwszym punkcie apeluję, poznaj swojego pasterza. Poznaj, że On jest Twoim pasterzem i że On zaopatruje, że On udziela wszystkiego. Jeśli nie jesteś zdrowy w danym momencie, Pan jest Twoim pasterzem. Jeśli nie masz tego, czego potrzebujesz, Pan jest Twoim pasterzem. Pan pasterz przejawia swoją moc wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy nie jest dobrze. Wtedy, kiedy jest obficie i wtedy, kiedy nie jest obficie. Pan jest zawsze wspaniałym pasterzem. Amen. I On zaspokaja nasze potrzeby. On daje nam siłę, abyśmy mogli wszystko w tym, który nas umacnia, który się o nas troszczy, mogli wszystko w tym, który nas prowadzi, w pasterzu, naszym dobrym pasterzu, którym jest Jezus. Pan jest pasterzem moim, na niwach zielonych pasie mnie. Co to znaczy? Karmi i posila. Na kongresie powiedziałem, niby zielone to zielonoświątkowy kościół. Między innymi. Bo to był nasz kongres. Z całym szacunkiem, z wielkim poszanowaniem i wsparciem dla innych ludzi, dla innych kościołów, innych ugrupowań. Ale to w tym kościele, na tej niwie zielonoświątkowej karmimy się słowem Jego. Pan prowadzi nas na niwy zielone. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale od 9 do 11 czytamy: ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Amen. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, bo jego pokarm jest solidnym pokarmem, który daje nam obfite, błogosławione życie. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce swoje. Pokarmem jest jego słowo. To jest najbardziej treściwy pokarm. To Jego Słowo rodzi wiarę, aby były cuda. To nie cuda rodzą wiarę, aby były cuda, ale Jego Słowo rodzi wiarę, aby były cuda. Słowo, które uwalnia Bożą moc cudów w życiu ludzi. W Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, 1 wersecie czytam, pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się do niego, by słuchać Słowa Bożego. To jest pierwszy werset z rozdziałów, które mówią o manifestacji cudów, które Jezus czynił. I pośrodku tego przesłania jest klucz. Ludzie tłoczyli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego. To był klucz. A więc nie przychodzili dla żadnej innej atrakcji. Ich przychodzeniem na spotkanie z Jezusem było słuchanie Słowa. Słuchanie Słowa. Nieważne dzisiaj, w jakiej formie to Słowo prezentujemy, dzięki Bogu za wszystkie doposażenia, które mamy, że nie musimy gdzieś tam nad stawem, czy nad jeziorem, czy w lesie się spotykać, aby słuchać Słowa, ale Bóg dał nam wolność. Możemy przychodzić, możemy je prezentować na prezentacji, możemy je mieć zapisane w komputerze, w iPadzie, w czymkolwiek, komórce, cokolwiek mamy, możemy mieć Słowo Boże w samochodzie, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, możemy mieć Słowo Boże. To wielki przywilej, aby się karmić. Tak? Powiem tak, anoreksja to straszna choroba. I teraz dotknę coś bardzo delikatnego. Skąd się wzięła anoreksja? Skąd się bierze anoreksja? Anoreksja, ta choroba, ma różne źródła. Oczywiście niektórzy popadają w anoreksję ze stresu, z różnego rodzaju obciążeń, z braku czasu, ale jednym z powodów jest chęć bycia pięknym. Tak? Chęć bycia pięknym. Więc trzeba się odchudzić, aby pięknie wyglądać. Wiecie, jesteśmy po kongresie w Szczyrku. Ja już się dopiąć nie mogę. Ja muszę coś z tym zrobić. Teraz mówię o sferze fizycznej. Nie dam się wpaść w anoreksję, ale coś muszę od dzisiaj albo od jutra zrobić. Muszę coś zrobić. Może te laski, te kijki, przepraszam. Coś trzeba zrobić. I coś będę musiał zrobić. Nie po to, żeby być przystojniejszym, bo tak i tak jestem. Chodzi o to, żeby to dopiąć. Żeby to tak nie odstawało. Coś trzeba będzie zrobić. Ale jest zagrożenie. Anorektyczki, przeważnie dotyka to kobiet, w większości, po prostu przestają jeść, aby być pięknym. I problem polega na tym, i tu jest ta delikatna myśl, że Kościół dzisiaj współczesny próbuje różnych metod, aby być pięknym. Aby się dobrze światu zaprezentować. Aby świat, patrząc na nas, mógł powiedzieć, jaki piękny Kościół. Jak wiele tutaj fajnych rzeczy się dzieje, podobnych jak u nas. Aby swoją piękność w ten sposób wizualny przedstawić. I zaczyna się okrawać słowo, zaczyna się mniej nauczać, zaczyna się mniej głosić radykalnej Ewangelii, mniej się mówi o grzechu, mniej się mówi o świętości, aby pokazać piękny Kościół. Każdy jest dobry, wspaniały, możesz tu się czuć dobrze, jesteś mile widziany. Chwała Panu. Ale to słowo uwalnia cuda. To słowo daje nam wiarę. To słowo sprawia, że pokarm jest treściwy, że nasze życie jest mocne, że zaczynają się dziać cuda. Tam w tej historii też usługiwałem o tych łodziach na uroczystości weselnej, tutaj na nabożeństwie, że były tam dwie łodzie i Jezus wszedł do jednej z nich i popłynęli później na jezioro i zaczęli zarzucać sieci. I Biblia mówi, że zaczęli wyciągać sieci pełne ryb na Jego słowo, bo to słowo powodowało cud i słowo będzie powodowało cuda w naszym życiu. Dlatego nigdy nie przestaniemy głosić słowa. Słowo jest kluczową częścią naszego Kościoła, naszego nabożeństwa, naszego życia. Nigdy nie chcemy przestać go czytać. Chcemy się karmić słowem, aby nie popaść w duchową anoreksję. Jeśli nie czytasz Biblii, nie karmisz się słowem, albo tylko bierzesz wersecik na deserek, jesteś chudy duchowo, jesteś anorektykiem, nie będziesz widział Bożych cudów. Potrzebujemy słowa, słowa, pokarmu, pokarmu, pokarmu. Amen. A Jezus rzekł, 6 rozdział Ewangelii Jana, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem z żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. A słowo było u Boga. I słowo ciałem się stało. I zamieszkało wśród nas. Amen? A więc gdy biorę słowo i czytam i napełniam moje wnętrze, napełniam moje życie i myślę, że nie przesadzę, jak powiem, coraz to więcej Jezusem. Bo On jest słowem i On jest w słowie. Amen? Po trzecie, jeszcze moment. To jest serce pasterza. Serce pasterza. Pan jest pasterzem moim, nad wody spokojne mnie prowadzi. Prowadzi, nie pcha i nie ciągnie. Kiedyś mieliśmy wyżła niemieckiego i jego to trzeba było ciągnąć. Wiele razy nie chciał iść, bo był uparty. Na smyczy musiałem go ciągnąć. Chodź, Elza. Idziemy. Zwłaszcza jak ją chciałem zabrać, ze spaceru do samochodu. Tak się opierała, patrzyła na mnie, a ja ciągłem ją. Se pomyślałem, niektórych chrześcijan tak trzeba ciągnąć. No chodź bliżej Pana, chodź na modlitwę. Przyjdź na spotkanie. Przyjdź na grupę domową. Chodźże! Pójdziesz czy nie? Ale w Królestwie Bożym tak to nie działa. Dlatego nikogo nie ciągniemy. I ciągnąć nie będziemy. Bo Pan nikogo nie ciągnie. Pan nikogo... Każdy jest kowalem swojego losu. Każdy może wybrać, co będzie robił w danym czasie. Czy będzie leżał, czy będzie się modlił. Czy będzie wielbił Boga, czy będzie oglądał głupie filmy. Czy będzie siedział w internecie, czy będzie czytał Boże Słowo. Każdy jest kowalem swojego losu. Pan nikogo nie ciągnie ani nie pcha. Bo Pan Bóg nie jest ciągnikiem, ani my nie jesteśmy wozem. Kiedyś mówiłem wam taki przykład, jak to jest z niektórymi chrześcijaninami. Są jak taczka, jak wóz, albo jak latawiec. Pamiętacie? Jak taczka, to że trzeba ciągle pchać. Jak wóz, to trzeba ciągle ciągnąć. Jak latawiec, trzeba ciągle trzymać na sznurku, bo jak puścisz, to pofruną i już ich nie ma. Nie wiadomo, gdzie są. Latawce. Są też chrześcijanie koty. Mruczą, jak ich głaszczesz. Ale jak tylko coś zrobić wbrew, zaraz pokazują pazurki. Różnych mamy chrześcijan. Ale mamy też owieczki. Owce. Owieczki idą za swoim pasterzem. A on je prowadzi. Psalm 37, wiersz 23 brzmi tak. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Dobry pasterz wie, że owieczki, i teraz tutaj dotknę tego tematu, potrafią być trochę głupiutkie. Może inaczej. Nierozsądne. Tak? Na przykład, potrzeba picia przewyższa instynkt poczucia bezpieczeństwa. Dlatego pasterz, dobry pasterz, prowadzi owieczki nad wody spokojne. Nie głębokie, nie rwące, ale nad wody spokojne, dlatego że taka owieczka spragniona, ona poleci na łeb, na szyję, do wody, bez względu na to, czy jest głęboka, czy nie, jak wpadnie w tym swoim futrze, w tej swojej wełnie, to wyobraźcie sobie, jaka jest ciężka. Jak owca namoknie, pójdzie na dno od razu. Dlatego pasterz wie, że musi prowadzić je nad wody spokojne, płytkie, gdzie spokojnie mogą znaleźć schronienie i zaspokojenie swojego pragnienia. Dlatego w Izraelu pasterze wyprowadzali swoje owce bardzo wcześnie rano na pastwiska, aby mogły, jedząc trawę, także poić się rosą. Bo to były najbardziej spokojne, bezpieczne metody napojenia owieczki. I Pan prowadzi nas nad wody spokojne, abyśmy mogli znaleźć zaspokojenie, abyśmy mogli znaleźć spełnienie, abyśmy zostali napojeni. W Rzymian 8:28 czytamy, a wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Amen. Bo jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc te wody spokojne, te źródła spokojne możemy opisać jako miejscem, w którym Bóg współdziała z nami ku dobremu w naszym życiu. Amen? Ku dobremu. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Co to znaczy? To znaczy, że gdy Pan daje pracę, choć może nie jest łatwa, nieprawdaż? Choć nie jest łatwa, to Pan współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują i także da siły, abym był w stanie ją wykonać. Bo On współdziała. Daje mi kobietę za żonę, z którą jestem w stanie wytrzymać. Amen? Tak. I żeby bracia tak nie podnieśli swoich głów, daje kobietom mężów, z którymi są w stanie wytrzymać. Bo Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu. Dlatego na tej niwie, na tym pastwisku, między wszystkim, co robimy, jest nasz pasterz, który współdziała z nami ku dobremu. Nigdy ku złemu. Ku dobremu. A więc chce uleczyć nas, kiedy jesteśmy słabi. Chce pomóc nam funkcjonować prawidłowo, zrozumieć siebie nawzajem. Wspiera nas, kiedy pozwalamy Mu działać w naszym życiu, w życiu tych, którzy Go miłują, są Jego trzodą, owcami, którzy podążają za Nim. Bo Pan się troszczy. On prowadzi nad wody spokojne. Daje mi to, co jest odpowiednie dla mnie. Nie muszę pożądać tego, co mają inni, co robią inni. On daje mi to, co jest dla mnie najbardziej odpowiednie. Bo jestem Jego owieczką. A więc mam pracę od Pana. Będę sobie ją cenił. Będę za nią dziękował. A jeśli jest w niej ciężko, Panie, Ty mi pomożesz. Dał mi Pan żonę, kobietę, jest moją jedyną żoną, jedyną kobietą. Nie jest doskonała i ja o tym wiem, tak samo jak ona wie, że ja nie jestem doskonały. Ale Bóg połączył nas razem i możemy ze sobą iść przez życie, miłując się nawzajem, przebaczając, pomagając, wspierając i zmieniając się. Amen? Bo Pan współdziała ku dobremu. I ostatnia myśl. Serca pasterza. Pan jest pasterzem moim, duszę moją pokrzepia. Nie potępia, ale pokrzepia. Amen? Zaakcentowałem to bardzo ważnie. Bo niektórzy uważają, że Bóg jest takim Bogiem gniewnym, że zaraz potępi. Zaraz lanie takie porządne zrobi, jeśli coś nie tak zrobisz. Jeśli nie jestem, jakim być powinienem, jeśli nie jestem doskonały, aż by się chciało zapytać, kto by mógł powiedzieć, ja jestem doskonały, nie mam żadnych braków, jestem perfekt przed Bogiem i mogę stanąć i powiedzieć tutaj, ja jestem the best, najlepszy. Biblia mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Amen? Że nikt z nas nie jest doskonały. Kiedy nie modlę się tyle, ile powinienem się modlić, kiedy nie czytam Bożego Słowa tyle, ile nie powinienem czytać, kiedy nie jestem gorliwy tak, jak powinienem być gorliwy, to Pan jest moim dobrym pasterzem i On zawsze pragnie odnowić moje życie. On duszę moją chce pokrzepiać. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wiersz 20 brzmi tak. Nadłamany trzciny nie złamie i nie dogasi knota, który jeszcze dymi, dopóki nie przeprowadzi sprawiedliwości aż do chwalebnego zwycięstwa. Oto jest nasz Jezus. Jeśli Twoje życie, czy moje, czy nasze jest nadłamane, On nie dołamie nas. Jeśli gaśnie ogień, On nie zgasi nas do końca. On pokrzepia, On posila, On pragnie pomóc. Przywołam ten fragment, bo jest dla mnie bardzo cenny, szczególnie w posłudze duszpasterskiej czy w ewangelizacji. Historia syna marnotrawnego. Opuścił dom ojca, roztrwonił majątek, upadł na same dno, można by powiedzieć, to już koniec. Przecież kiedy go widzimy, jak je w świniarni, w oborze, resztki, które pozostawiły wieprze, no to obrzydliwszego obrazu chyba nie można sobie wyobrazić. Można by powiedzieć, to już koniec, ale nie u Boga. Ale nie u Boga, powiem to jeszcze raz, ale nie u Boga, bo oto ten obraz Boży jest w obrazie Ojca, który czeka i wypatruje, aż zagubiona owca do domu wróci. Czeka na nią, albo czasami idzie i wyciąga ją z tych cierni. W tym przypadku czekał na owcę, aż wróci. I nie sprawił mu lania. Wiecie, ja pomyślałem sobie, gdy przygotowywałem te wersety, tak rozmyślając nad tym tekstem, no ja bym synalkowi przyłożył, ale bym mu wlał. Dość, że upadł tak nisko, popsuł imię mojej rodziny, mojego rodu, ze świniami jada. Pamiętajcie, że chodziło o Żydów, a oni nawet wieprzowiny nie jedzą. Co dopiero z wieprzami jeść. No, lanie bym mu sprawił ogromne. Pamiętam, jak kiedyś byłem bo Żydzi to tak jak muzułmanie, wiecie, oni są bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o, oni o zaobrzydzenie uważają wieprzowinę. I pamiętam, jak byłem w Australii, w Sydney, w Kabramacie, wtedy tam miało miejsce takie wydarzenie, to było bardzo dawno temu, 2000 rok. Chłopcy Australijczycy zrobili figla muzułmanom i do ich świątyni wpuścili wieprza. Przez miesiąc czy dwa sprowadzili specjalnego hinduskiego egzorcystę, który oczyszczał ich świątynię, bo nie odbywały się tam żadne ceremonie muzułmańskie. Kiedy ojciec go zobaczył, wiecie, tak próbowałem sobie to wyobrazić. Biblia mówi, że uściskał go. Rzucił się na takiego brudasa, w ramiona jemu wpadł. Ucałował go. To nie był taki delikatny pocałunek, o tak śmierdzisz, tak wymyj się najpierw, później pogadamy. Nie. To słowo ucałował go, jak bym go mógł najprościej opisać? A więc w taki sposób. Oto nasz przewodniczący KC wita się z Breżniewem w Moskwie. Pamiętacie te uściski, te pocałunki? Edward Gierek i Breżniew. Usta w usta. Taki pocałunek soczysty, taki gorący. Ucałował go i wyobrażam sobie, że zaczęli tańczyć na łące. Cieszę się, że wróciłeś, mój synu. Jak się cieszę, że jesteś. A to nie wszystko. Kiedy już sobie potańczyli, pościskali się, tato mówi: synu, idziemy do centrum handlowego, do galerii Jastrzębskiej. Chodź, muszę ci kupić nowe spodnie. Muszę ci kupić nowe buty. Jak ty wyglądasz? Chodź, synu, ja muszę cię ubrać w nową szatę. Aha, jeszcze do jubilera zajrzymy, bo sygnet przepiłeś. Kupię ci nowy. Wyobraźcie sobie to. Parafrazuję, uwspółcześniam. Jak to zrozumieć? I znalazłem, słuchajcie, znalazłem słowo, które powaliło mnie, kiedy przygotowywałem te wersety. Znalazłem werset, który wycisnął, powiem, łzy na moje oczy. Jest to Księga Amosa, 3:12. Popatrzcie na to słowo. Popatrzcie na to słowo. Jak pasterz wyrywa z wiej paszczenki dwa podudzia lub krząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. To bardzo obrazowe słowa. Wytłumaczę. Lew pożarł już prawie owieczkę. Pozostają tylko jedna lub dwie nogi oraz fragment ucha. Wyobraźcie sobie to. Ja próbowałem sobie to wyobrazić. Biblia mówi, że lwem jest szatan. Jest diabeł szatan, który chodzi wokół, szukając kogo by pochłonąć, kogo by zeżreć, kogo by zniszczyć. Pożera owce, które są symbolem ludu Bożego. On chce to zrobić. I w tym tekście oto pasterz zobaczył, że z owcy nie zostało już nic, z wyjątkiem fragmentu ucha i dwóch nóg, dwie nóżki i ucho. Sterczy z paszczy lwa. Mimo to, ten tekst nam tak mówi. Tak mówi Pan. Mimo to, on podchodzi i wyrywa owieczkę z jego paszczy. Dlaczego? Ja, gdybym był pasterzem, uznałbym po ptokach. Po prostu nie ma co już ryzykować. Po prostu owca została pożarta. Już po wszystkim. Ale pasterz, który jest obrazem Jezusa, dostrzegł w tej owieczce coś, co wciąż można uratować. Niesamowite. co wciąż można uratować, dopóki masz ucho, aby słuchać. Amen? Dopóki człowiek ma ucho, aby słyszeć, choć już diabeł próbuje pożreć go całego. I nogi, aby na nich stanąć. Halleluja. Innymi słowy, staniesz na tym, co usłyszałeś. A więc można stanąć na tym, co się usłyszało. I nie ma znaczenia, jak wiele zostało pożarte przez nieprzyjaciela. Bóg może to uratować. Nieważne, co człowiek stracił, dopóki może słuchać i chodzić. Nawet potykając się, kuśtykając, może wejść w swoje przeznaczenie i może być szczęśliwy. Amen? Tak dobry jest Bóg i tak wspaniały jest dobry pasterz. I choć może tego tekstu nie ma, na koniec Jan 10, od 10 do 14, aby to potwierdzić nowotestamentowym przesłaniem. Złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. A ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W każdej sytuacji. W każdym momencie. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. A najemnik, ten, który nie jest pasterzem i do którego nie należą owce, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Robi tak dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one mnie znają. Co chcę powiedzieć? Komu zaufasz? Na koniec. Kto jest twoim pasterzem? Powiem tak. Można ufać Bogu lub temu światu i samemu sobie. Jeśli ktoś ufa Bogu, musi być jego owcą. Nie może sobie chodzić, gdzie chce. Nie może sobie żyć, jak chce. Nie może robić, co chce. Nie może podejmować decyzji, jakie chce. Jeśli chcesz być owcą Pana, musisz żyć zgodnie ze swoim pasterzem. Musisz żyć w zgodzie z Jezusem Chrystusem i być w Jego stadzie. Jeśli pójdziesz na bok, okej, możesz sobie chodzić po bezdrożach, hasać, świtać nóżkami, ale pamiętaj, że może się pojawić najemnik, który nie jest pasterzem i który weźmie ciebie w swoją własność. A ten najemnik zostawia owce na pożarcie. Dlatego Anna, gwiazda muzyki pop, zapiła się na śmierć. Bo miała swojego pana, swojego najemnika. To w jego imieniu występowała na koncertach. To muzykę tworzyła dla niego, bo diabeł, szatan był jej fundamentem. Bo gdyby był Jezus jej panem, to nie ćpałaby codziennie, nie byłaby w depresji, nie piłaby na umór, tak jak w Belgradzie jakieś 2 miesiące temu, że wyszła na podium i padła pijana i ochrona ją zniosła i koncert odwołali. Bo jeśli najemnik jest panem człowieka, to przeczytaliśmy, porzuca, aby wilki zeżarły, porwały i rozproszyły, bo diabeł przyszedł niszczyć i wytracać. Jezus przyszedł dać życie. On jest dobrym pasterzem. On jest dobrym pasterzem. Czas uregulować swoje życie. Jeśli ktoś tego nie zrobił i jest na tej sali, nie ma kompromisu. Nie ma kompromisów. Bądź mądry, wybierz pasterza. Niech Pan będzie twoim pasterzem, bo inaczej najemnik cię weźmie. A kiedy najemnik cię weźmie, oto gdy będziesz w kłopocie, wilk roztarga twoje życie i będzie za późno. Będziesz w depresji, będziesz przybity, będziesz smutny, będziesz załamany, będziesz sfrustrowany, będziesz chciał popełnić samobójstwo. Tak jak wielu. Ale my dziś mówimy, Pan jest pasterzem. Nawet jeśli upadnę, tylko noga sterczy i ucho, Mój dobry pasterz wyrwie mnie z paszczy lwa, aby mnie podnieść, uzdrowić, uleczyć, naprawić, pomóc, bo On jest Bogiem pełnym łaski, Bogiem pełnym miłosierdzia. Powstańmy przed Panem na minutę, dwie, do końcowej modlitwy. Jeśli mógłbym prosić Gosię, jeśli moglibyśmy znaleźć pieśń wszystko mam, moim pasterzem Pan. To śpiewaliśmy tak, że kiedy robiłem wezwanie po wykładach w Szyrku, było kilka pieśni o pasterzu, Panu naszym. A ta wzywała nas do modlitwy, abyśmy zastanowili się, czy mamy wszystko. Adonai roi, lo esar Adonai roi. Zaśpiewamy tą pieśń, a po tej pieśni pomodlimy się. Jeśli ktoś potrzebuje dziś do Pana przyjść ze swoim życiem i powiedzieć: Panie, chcę mieć wszystko w Tobie. Chcę mieć wszystko w Jezusie. Chcę mieć tylko Ciebie za pasterza. Nie chcę żadnego najemnika. Ten świat nie jest domem mym. To, co oferuje ten świat, jest przemijające, jest chwilowe, jest niebezpieczne. Tylko w ręku Pana. Adonai roi. Niech będzie pasterzem naszym. Halleluja. Niech to będzie naszą modlitwą, gdy będziemy śpiewać. Adonai roi, lo esar, lo esar. Adonai roi. Wznieśmy nasze ręce. Lo esar. Pan pasterzy moim jest. Adonai roi, moim pasterzem Pan, Jego łaska trwa. Wszystko mam, wszystko mam, moim wszystko mam, wszystko mam, bo moim pasterzem Pan. Jeszcze raz, moim pasterzem Pan.
Moim pasterzem Pan, Jego łaska trwa. Wszystko mam, wszystko mam, moim pasterzem Pan. Wszystko mam, wszystko mam, moim pasterzem Pan.
Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Dobry pasterzu, dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci, że wszystko mamy w Tobie. Że jesteś tu obecny. Że znasz każdą potrzebę naszą. Że widzisz nasze życie, życie swoich owieczek, swoich owiec. I dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas, Panie. Że Tobie zależy na tym, abyśmy podążali za Tobą. Abyśmy szli za Tobą. Dziękuję Ci, Panie, że masz serce dla swoich owiec. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty się troszczysz o swoje owce, że Ty nad wody spokojne nas prowadzisz i duszę naszą pokrzepiasz. Dziękujemy Ci za to, Panie. Jeśli dzisiaj potrzebujesz pasterza, jeśli dzisiaj chcesz przyjść do Boga, nawet płacąc cenę, może cenę wyrzeczenia, może cenę porzucenia czegoś, powiedz: Boże, warto, chcę to zrobić, chcę podjąć decyzję, bo Ty jesteś pasterzem moim. Nie chcę w moim życiu najemnika, chcę Ciebie, pasterzu. A to się wiąże jednoznacznie z tym, że pójdzie za swoim pasterzem, nie pójdzie swoją drogą. Jeśli to zrobisz, Pan stanie się Twoim pasterzem. I On się zatroszczy. Za tydzień będę mówił o serduszku owcy, o sercu owcy. Będę mówił o tym, co paraliżuje strachem serce owieczek. Będę mówił o tym, czym jest strach i lęk. Jak bardzo ludzie ze strachu i lęku robią głupie decyzje. Jakie podejmują głupie decyzje ze strachu, z lęku, ze strachu podejmują głupie decyzje. Pakują się w tarapaty, wchodzą w bagno ze strachu. Ale ten, kto ufa Panu, nie zawiedzie się. Amen. Ten, kto ufa Jezusowi, nie będzie zawstydzony. Dlatego strach trzeba wywalić ze swojego życia. Bo to nie jest duch od Pana. To jest duch zwiedzenia. Duch kłamstwa. Halleluja, halleluja. Pochylmy nasze głowy. Jeśli chcesz się teraz modlić, połóż swoją rękę na piersi. Tam, gdzie stoisz, pochyl swoją głowę. Panie, ja Ci dziękuję, że tu jesteś. Że Ty teraz widzisz każdego z nas. Że Ty znasz życie każdego. Że Ty, Panie, pragniesz błogosławić każdemu. Że Ty, Panie, pragniesz prowadzić każdego z nas. Dziękuję Ci, że jesteś pasterzem naszym. Dziękuję Ci, że na niwy zielone prowadzisz nas. Że duszę naszą pokrzepiasz i do wód spokojnych wiedziesz. Dziękuję Ci, że jesteś godnym zaufania. Jak nic w tym świecie. Systemy zawodzą, politycy zawodzą, ustroje zawodzą. Panie, gwiazdy zawodzą. Panie, sportowcy zawodzą. Ale Ty nie zawiedziesz. Ludzie zawodzą. Rodzice zawiodą, mąż zawiedzie, żona zawiedzie, ale Ty jesteś wierny, Panie. Ty nas nigdy nie opuścisz. Powiedziałeś, choćby matka opuściła Ciebie, ja Ciebie nie zostawię. Panie, dziękuję Ci za tę obietnicę. Pomóż nam ludziom być mądrymi owcami. Pomóż nam być owieczkami, które idą za Tobą, które nie błądzą po bezdrożach, nie odchodzą, aby wpaść w ciernie. Dotknij tych, którzy potrzebują Twojej ingerencji dzisiaj, Panie, na koniec tego nabożeństwa. Dotknij każdego z nas, a niech owoc zwycięstwa będzie widoczny w ich życiu. Błogosław, Panie. Halleluja. Amen. Chciałbym, abyście dziś poszli do domu, wieczorem zastanowili się nad tym wszystkim. Abyście usiedli z Biblią, przemyśleli, zobaczyli, jak dobry jest pasterz, jak wspaniały jest Pan, który troszczy się o nas. Chcielibyśmy dzisiaj porozmyślać o tym w naszych domach. Chcielibyśmy wejrzeć swoje życie i pomyśl, czy odkryj, jaką owieczką jesteś. Czy idziesz za Panem? Jeśli tak, to chwała Jemu, chwała Jezusowi. Że jesteśmy owcami Pana. A jeśli trzeba coś zmienić, coś naprawić, bądź jak syn marnotrawny. Powiedz, wracam do domu Ojca. Niech Ojciec będzie moim pasterzem. Amen. Życzę Wam błogosławieństwa. Dobrego dnia, dobrego popołudnia. Niech Bóg błogosławi nas i niech nas prowadzi dobry pasterz.